Teraz, drodzy słuchacze, zapraszam na audycję przygotowaną przez panią Anetę Kolańczyk i pana Janusza Wysoglądę.
Janusz Teodor Dybowski urodził się 1 kwietnia 1909 roku w Zduńskiej Woli. Był piątym synem Teodora i Zofii Zwańkowskich. Dzieciństwo upłynęło mu w podkaliskich Piwonicach, gdzie jego ojciec uzyskał posadę nauczyciela. Wychowany został w tradycjach patriotycznych. Pradziad walczył w armii napoleońskiej, dziad w powstaniu listopadowym. Ojciec Janusza także wieczorami opowiadał synom o rodzinie i ojczyźnie. Po latach, już jako pisarz, w swojej książce Życie bez Liberii Dybowski napisze: powoli zaczynałem rozumieć i poznawać dzieje narodu i złączoną z tymi dziejami historię naszej rodziny. Ojciec pisarza, Teodor Dybowski, niepodległości nie doczekał. Zmarł jesienią 1918 roku. Jednak synowie kontynuowali patriotycznego ducha. Jak pisze Beata Wicędziak, pewnej listopadowej nocy 1918 roku wyruszyła ze szkoły w Piwonicach wyprawa na Niemca. Prowadzili ją bracia dybowscy, Józef i Stefan. Uzbrojeni w widły, siekiery i kosy, napadli na posterunek wojskowy w Winiarach składający się z oficera i 40 żołnierzy. Bez trudu odnieśli zwycięstwo. Okazało się, że broni palnej w magazynie było więcej niż żołnierzy. Takiego triumfu wieś jeszcze nie przeżywała. W parę dni później okazało się, że i Kalisz jest wolny. Pół wsi uczestniczyło w uroczystości odniesienia broni z winiarskiego magazynu do Kalisza. Pochodowi towarzyszyła muzyka. Chłopi szli z biało-czerwonymi kokardami. Nieśli portrety Kościuszki, Mickiewicza, Sienkiewicza i Dąbrowskiego, które ich zmarły nauczyciel już dawniej zdobył. Stefan Dybowski niósł na przedzie biało-czerwoną chorągię. Pochód ruszył ze śpiewem, którego chłopi nauczyli się w szkole. Wszystko, co nasze, Polsce oddamy. Nie doczekał tej chwili Teodor Dybowski, tak troskliwie przygotowując wieś na przyjęcie Polski. Ale w pierwszych szeregach pochodu szli jego synowie, gromada uczniów i wychowanków. Po śmierci Teodora Zofia Dybowska wraz z synami przenosi się do Kalisza. 1 września 1919 roku Janusz Teodor Dybowski rozpoczyna naukę w Państwowym Gimnazjum imienia Tadeusza Kościuszki w Kaliszu. Życie szkoły, obok godzin poświęconych nauce, koncentrowało się też w szeregach organizacji kółek naukowych i sportowych. Sekcja literacko-dramatyczna pod kierunkiem księdza Kalinowskiego wystawiała sztuki w Teatrze imienia Wojciecha Bogusławskiego. Odegrano m.in. cieszące się dużym powodzeniem i uznaniem Dziady, Judasza Skariotu, Noc listopadową, Zemstę. W szkole prężnie działała organizacja harcerska i koło wioślarskie, koło młodych lotników, redagowano pisma młodzieżowe. Wielkim zainteresowaniem wśród uczniów cieszyło się czasopismo Świt, wydawane przez Związek Bratniej Pomocy. Janusz Teodor Dybowski należał do jego współredaktorów. W nim, pod pseudonimem Abstraktor, drukował swoje pierwsze, często humorystyczne opowiadania. Młody adept literatury zastanawiał się na przykład, w jakie tarapaty może się czasem dostać biedny sztubak, gdy nie umie tańczyć. Pismo zamieszczało wiadomości z życia szkoły. Pobudzało do polemik, nie tylko literackich, ale także dotyczących najbardziej palących problemów narodowych i społecznych. Egzamin dojrzałości uzyskał Dybowski w 1927 roku. Przez rok pracował jako guwerner w majątku Łuszczewo, aby zarobić pieniądze na rozpoczęcie dalszej nauki. W 1928 roku opuszcza ukochany Kalisz i rozpoczyna studia na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.
Twórczość literacką rozpoczął Janusz Teodor Dybowski bardzo wcześnie. Pierwsze opowiadania i artykuły opublikował w 1925 roku pod pseudonimem Abstraktor w piśmie Głos Harcerza. W 1925 do 1927 redagował miesięcznik młodzieży gimnazjalnej Świt oraz publikował w czasopiśmie Goniec Kaliski. W Gwarze Chłopskiej z okolic Kalisza napisał kilka opowiadań, tzw. gadek kaliskich. Drukował je w polskiej prasie literackiej przed wojną i za granicą w czasie wojny. Są to autentyczne opowiadania pod tytułem Historia o głupim wawrzonie, bez co Jurek Rykała umierać nie chciał, jak się Wojtek Dębowy wykierował na półpanka. Gadki są ciekawymi obrazkami życia wiejskiej społeczności, ukazują mentalność chłopów, tryskają żywym humorem i żywym językiem. Mnie gwara ta bardziej się podobała od języka literackiego, którym mówiło się u nas w domu. Brzmiała w moich uszach jak najpiękniejsza w świecie muzyka kraju mego dzieciństwa, pisze w Życiu bez Liberii. Po wojnie gadki publikowano na łamach ziemi kaliskiej. O tym, że były bliskie sercu pisarza, świadczy fakt, że na jubileuszowej uroczystości 40-lecia pracy zadeklamował fragment tej właśnie gadki, od której rozpoczął swoją twórczość. Warto zaznaczyć, że jeden z pseudonimów pisarza, Jonyszek, to zdrobniane jego imienia używane przez mieszkańców Piwonic. Pisarz w swojej twórczości odwoływał się często do tradycji narodowej, do przeszłości swego miasta i regionu. Ten bakcyl umywania przeszłości, szacunku do niej, wnuk powstańca listopadowego wyniósł z domu. Rodzinnemu miastu z okazji obchodów 18 wieków jego historii zadedykował powieść Gorące Wici. Jest ona, jak określił, jego hołdem oddanym ziemi rodzinnej. Akcja powieści rozgrywa się na terenie starożytnej Kalisji w II wieku naszej ery. Wtedy te rozwijały się żywe obustronne kontakty pomiędzy Imperium Rzymskim a ziemiami słowiańskimi. Autor powieści ukazuje jedno ze słowiańskich plemion, Kalisjów, legitymujące się nie tylko nazwą ich ośrodka, podaną i kartograficznie zlokalizowaną przez Ptolemeusza, lecz także zapisem Tacyta. Żywość i barwość akcji to główne zalety książki. Stworzenie wizji pisarskiej jednego z okresów naszych pradziejów wymagało ogromnego wysiłku twórczego, popartego studiami i uporczywymi poszukiwaniami wśród rzymskich świadectw literackich, a także zabytków wytworzonych rękami mieszkańców naszych ziem przed 18 wiekami. Kolejna powieść, którą autor poświęcił rodzinnemu miastu, miała zupełnie inną specyfikę. Wszyscy jej bohaterowie istnieli rzeczywiście. Pamięć o nich przechowują następne pokolenia. Zanim autor zaczął pisać powieść, wiele razy odwiedził Kalisz. Kontaktował się z rodzinami swoich bohaterów, podążał ich śladami. Dużo materiałów dostarczyła pani Lucja Fulde, matka bohatera powieści Henryka, która nie doczekała niestety chwili wydania książki. Książki, w której jej jedyny syn znowu żyje swoją niepowtarzalną młodością. Pisanie powieści o tak bliskiej historii, o ludziach jeszcze żyjących, było dla pisarza zadaniem ryzykownym. Dlatego we wstępie podkreślił, iż przy całej sumienności wobec źródeł, powieść ze swej strony nie byłaby nigdy źródłem naukowym. Autor nie musi się wtedy tłumaczyć, skąd zaczerpnął ten lub ów wątek. Książka nosząca tytuł Saga Grodu nad Prosną dotyczy czasów okupacji. Akcja rozpoczyna się tuż przed wybuchem II wojny światowej w podkaliskim Żydowie. Młodzi przeżywają ostatnie beztroskie wakacje. Dwór w Żydowie tętni życiem. Po ostatnich wyścigach kajakowych z metą przy kaliskim teatrze dociera do nich smutna wiadomość. Władze wzywają wszystkich do kopania umocnień. Wojskowi wracają do koszar. Właściciele Żydowa z powodu niemieckiego pochodzenia znajdują się w niezwykłym trudnym położeniu. Ich przywiązanie do polskiej ojczyzny, a zwłaszcza głęboki patriotyzm młodego Henryka budzą szacunek wśród mieszkańców wsi. Tworzy się ruch oporu. Jego siłą napędową jest działalność właściciela winiar Alfreda Nawrockiego, Henryka Fulde, Konrada Winsze z Opatówka, Edyty Trubolskiej pracującej w dziale paszportów, Elwiry Fibingierówny, Antoniego Knuta. Wkrótce w żydowskim lasku przy krzyżu na mogile powstańczej oddział Henryka Fulde składa przysięgę wierności. Odbiera ją ojciec Julian Mirochna. Kaliscy Wallenrodzi prowadzą bardzo szeroką działalność. Wysyłają paczki więźniom, zdobywają fałszywe dokumenty, które ułatwiają ucieczki podejrzanym przez Niemców. Pomagają rodzinom, wykradają dzieci przeznaczone do więzienia w głąb Rzeszy. Alfred Nawrocki zatrudnia w swoich winiarach wszystkich, którym groziło aresztowanie, a nawet organizuje brawurową akcję odbicia z rąk Niemców swoich braci. Nad kaliskim ruchem oporu zaczynają się zbierać czarne chmury. W straszliwych męczarniach ginie ojciec Mirochna. Aresztowana zostaje Edyta Trubolska. Niemcy wpadają na ślad konspiracyjnej organizacji. Aresztują jej głównych członków. Bezskutecznie poddają ich ciężkim torturom, aby uzyskać zeznania obciążające pozostałych na wolności. W czasie procesu Alfred Nawrocki i Henryk Fulde przyznają się do antyhitlerowskiej działalności. Henryk pokazuje rękę bez dwóch palców, które obciął, aby nie wcielono go do niemieckiej armii. Deklaracja polskości złożona przez wszystkich aresztowanych niemieckiego pochodzenia rozciecza gestapowców. Rodziny nie tracą nadziei na ich rychłe uwolnienie. Koniec wojny jest już bliski. Wszak to styczeń 1945 rok. Pozostający na wolności członkowie organizacji zaczynają organizować akcję odbicia. Są przekonani, że przyłączą się do niej chłopi Żydowa i robotnicy Alfreda Nawrockiego. Tragedia dopełniła się w nocy 19 stycznia 1945 roku. Zaledwie 4 dni przed wyzwoleniem miasta. 56 skazańców Niemcy rozstrzelali w Skarczewskim lesie.
Janusz Teodor Dybowski, Jonyszek, bardzo często odwiedzał swoją małą ojczyznę. Świadczą o tym wpisy do kronik szkolnych oraz dedykacje na książkach podarowanych bibliotekom Liceum imienia Tadeusza Kościuszki czy Szkole Podstawowej w Piwonicach. Był gościem niezliczonych wieczorów autorskich organizowanych przez Empik oraz Bibliotekę Miejską w Kaliszu i w wielu podkaliskich miejscowościach. W jednym tylko 1967 roku odbyło się aż 17 spotkań z autorem Gorących Wici. W roku 1969 Dybowski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 21 stycznia 1970 roku, w rocznicę wyzwolenia, władze wyróżniły pisarza dyplomem honorowego obywatela miasta Kalisza za działalność w zakresie propagowania dorobku kulturalnego miasta oraz współpracę w dziedzinie kultury. Pisarz zmarł 28 czerwca 1977 roku w Warszawie.
Spotkanie z Januszem Teodorem Dybowskim w audycji Nasze Kulturowe Dziedzictwo przygotowali dziś pani Aneta Kolańczyk i pan Janusz Wysogląd, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Drodzy słuchacze, jest godzina 17.
Nowa godzina z Radiem Rodzina.
Dziś 27 niedziela zwykła, trzeci dzień miesiąca października, jest z Państwem Radio Katolickie Diecezji Kaliskiej Rodzina, przy mikrofonie Kinga Tomalak, przy konsulacie Jakub Tomalak.